Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie podcastu Brzuch Wieloryba. Dzisiaj będzie o filmie science fiction z 1990 roku, klasa 1999. Teraz tak, już jakiś czas temu zapowiadałem ten odcinek na swoim fanpage'u i już kilku osobom mówiłem, że będzie klasa 1999. Bardzo szybko nagrałem odcinek po powtórzeniu sobie filmu. Ale był jeden mankament. Nagrywałem tamten odcinek będąc chory i on wyszedł całkiem długi. Wydawało mi się, gdy go nagrywałem, że wyszedł świetnie, bo oprócz tego, że mówiłem o klasie, to zacząłem robić dygresję i zacząłem opowiadać o Battle Royale, takim jednym z moich ulubionych japońskich filmów. Zacząłem opowiadać o Soldier Boys, o Młodych Gniewnych. Mówiąc o Battle Royale, zrobiłem dygresję w stronę Igrzysk Śmierci. I wydawało mi się, że ten podcast będzie świetny. Natomiast gdy przyszło do montowania, czego ja już chyba podkreślałem w podcaście, ja nie przepadam za montowaniem. Gdy przyszło do montowania, okazało się, że po pierwsze, będąc chory w gorączce i będąc na lekach jednocześnie, nie powinno nagrywać się podcastu. Wyszło trochę bez ładu i składu, ale dużo oprócz tego było zanieczyszczeń, mojego smarkania, kasłania, chrząkania, duszenia się, mówienia bardzo mocno przez nos. W związku z czym po kilku godzinach montowania tego wszystkiego, przywracania jakichś tam fragmentów, bo coś wyrzuciłem, później się okazało, że no, jednak się to musi znaleźć, bo później się do tego odnoszę, stwierdziłem, że fuck it, nie montuję tego, nagram to jeszcze raz. Trochę czasu minęło i siadam dzisiaj, nagrywam klasę 1999. Mam nadzieję, że to będzie tym razem krótsze, tym razem będzie mniej zakłóceń, mniej fuck-upów i no, zabieram się do opowiadania o tym filmie. Może na wstępie powiem tak, widziałem ten film dopiero jako dorosły człowiek. W związku z czym będzie tutaj mało odniesień do mojego dzieciństwa. Widziałem ten film w 2013 roku, 6 grudnia chyba. To była impreza wideo zło organizowana przez Dawida Gryzę. Kolejny raz ta postać się pojawia w moim podcaście. Jestem bardzo ciekawy, kiedy Dawid się pojawi w moim podcaście. No muszę się w końcu do niego wybrać i musimy jakiś odcinek nagrać. Dawid organizował takie małe pokazy u siebie w mieszkaniu. Oprócz tego, że organizował festiwal Kocham Dziwne Kino, organizował dla ludzi, dla znajomych pokazy i na jeden z takich pokazów mnie zaprosił. Ja akurat nie mogłem na niego pojechać, bo akurat wtedy byłem w Paryżu. A w związku z czym pokaz odbył się w grudniu. Dawid puszczał na nim dwa filmy. Puszczał na nim Tureckie Gwiezdne Wojny i puszczał na nim Klasę 1999. Obu nie widziałem, zobaczyłem pierwszy raz styczność. Powiem szczerze, o Tureckich Wojnach, Gwiezdnych Wojnach gdzieś tam sobie słyszałem albo przeczytałem w jakiejś tam prasie. Natomiast o Klasie 1999 ja nie słyszałem nic i zakomunikowałem mu to przed imprezą, mówię, wiesz, ja tego filmu nie znam, a on mówi, słuchaj, no interesować się kinem klasy B, interesować się kinem z ery VHS-ów, a nie znać klasy 1999, to jak być w Paryżu i nie wiedzieć wieży Eiffla. No to ja sobie to wziąłem do serca i jeszcze bardziej się nastawiłem pozytywnie na ten film. I słusznie, bo to jest bardzo fajny film. Oczywiście ja byłem oglądając go wtedy, to byłem po kilku piwach, bo pierwsze leciały Tureckie Gwiezdne Wojny, więc chcąc, nie chcąc, no na trzeźwo do drugiego seansu się nie dało podejść. Trzeba było się troszeczkę znieczulić, tam kilka piw poszło. Ale klasę zapamiętałem bardzo dobrze, bardzo mi się ten film podobał. Nie tylko ze względu na klimat, taki feel, ale również dlatego, że można tam w tym filmie zobaczyć pewne postaci, które się osobiście bardzo lubię. I tam miała małą rulkę Pam Grier, pojawia się Malcolm McDowell, pojawia się Stacy Keach. Oczywiście to są tak naprawdę małe role, ale jeszcze z jednego powodu ten film mnie urzekł. A to z powodu Tracy Lind, która gra postać Christy. Tracy Lind jest taką aktorką, która tam powiedzmy w tym 1990 roku miała ze 22 lata. ale urzekła mnie swoją naturalną urodą, taką delikatnością blondynki, jakiejś takiej, no nie wiem, dziewczyny z przedmieści, niewinność jej w tym filmie po prostu bije z ekranu w każdej scenie i Tracy w tamtym filmie skrada moje serce. Ja jej chyba wcześniej ani później nigdy już nie widziałem, ale chyba dlatego tak bardzo klasę polubiłem właśnie przez Tracy Lind. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli film byłby naprawdę bardzo słaby, to nie miałbym jakichś tam bardzo ciepłych uczuć do niego, bo wiele filmów widziałem, w których grały ładne aktorki, a ten darzy jakimś tam specjalnym uczuciem. Film wyreżyserował Mark L. Lester i powtórzę jeszcze raz, Mark L. Lester, a nie Molester. Ach, taki suchar. Mark L. Lester to jest reżyser, którego powinno się może nie kojarzyć z nazwiska, ale kojarzy się na pewno jego pewne dokonania. I to jest facet, który w 1985 roku nakręcił Komando ze Schwarzeneggerem. Film kultowy. Film przez wielu uważany za topowy film akcji. Ja też uważam, że Komando jest po prostu świetne i nie mam absolutnie tej produkcji nic do zarzucenia. On ma kapitalne teksty, on ma kapitalnego Schwarzeneggera, kapitalne sceny akcji. Lester nakręcił również ekranizację Kinga, zrobił w 1984 Podpalaczkę i tak szczerze mówiąc, z tych filmów, które on nakręcił, ja jeszcze kojarzę dwa, z czego jeden widziałem. Pierwowzór, a właściwie może nie pierwowzór, ale coś, do czego się klasa 1999 odnosi. To jest film Klasa 1984. Tam jest też motyw szkoły opanowanej przez gangi, tylko że tam głównym bohaterem jest nauczyciel. No i film, który myślę, że był jednym z chyba ostatnich takich głośniejszych tytułów Lestera, to Ostry poker w Małym Tokio z Brandonem Lee i Dolphem Lundgrenem. Ja ten film również darzę bardzo pozytywnymi uczuciami i może się zdarzyć tak, że kiedyś go tutaj omówię, chociażby dlatego, że tam gra Tia Carrere, a był taki okres czasu, że za Tią Carrere szalałem bardzo i film oglądałem przynajmniej kilka razy do roku. Wracając do klasy 1999, tematu naszego dzisiejszego odcinka, fabuła jest taka, że nam narracja wprowadza nas w świat i mamy końcówkę lat 90., tytułowe 1999. Ta liczba się powtarza non-stop w tym początku, za co was serdecznie przepraszam, ale tak jest tytuł. Przemoc w Ameryce dotyka bardzo mocno szkoły średniej. Większość tych dużych miast jest opanowana przez gangi, szkoły powoli zaczynają się zamykać, powstają pewnego rodzaju strefy Free Fire, jak pamiętam, Free Fire Zone się nazywają z filmu, gdzie akurat znajduje się szkoła, w której będzie działa się akcja tego filmu. W ogóle ta szkoła znajduje się w Seattle, w takiej strefie, powiedzmy, zdemilitaryzowanej, ale to ciężko nazwać strefą zdemilitaryzowaną, bo ochrona tej szkoły, to wygląda jak do tłumienia zamieszek. Dookoła w ogóle są jakieś getta, gangi, płonące samochody, te wszystkie całe przedmieścia są wyglądają jak podczas jakiejś wojny i głównym bohaterem jest Cody. Cody'ego gra Bradley Gregg. Bradley'a Gregga ja wcześniej kojarzyłem właściwie z dwóch filmów. Kojarzyłem go ze Stań przy mnie, bo on grał tego Eyeballa Chambersa, kolegę Ace'a Merrilla, którego grał młody Sutherland. I kojarzyłem go chyba tylko dlatego, że nie wiem, po prostu gęba znajoma. Grał też w trzecim Koszmarze z ulicy Wiązów. A że ja nie jestem specjalnie fanem koszmarów, to tak mniej z tego filmu go pamiętam, ale też kojarzę mniej więcej. No i podobno grał w Indianie Jones i Ostatnia Krucjata, czego ja osobiście nie pamiętam i go nie kojarzę. Z tych filmów go kojarzyłem, kiedy Dawid zapowiadał mi klasę. Cody wychodzi z więzienia i chce zerwać z życiem, dotychczasowym życiem, przez które wylądował w więzieniu. Chyba za bardzo nie chce o tym mówić i za każdym razem, gdy wspomina więzienie, ma minę jakby no, za dużo mu się latynoskie gangi pod prysznicem kazały schylać pomydło. No jest taki trochę skwaszony, zgryziały. Jego koledzy z gangu, bo on tam jako jedyny poszedł do więzienia, a koledzy z gangu Blackhearts zostali. Dziwią się, że no nie wiem, nie dąży do jakiejś tam wojny ze swoimi rywalami, że nie bierze narkotyków, tylko że rzeczywiście idzie do szkoły. I tak jak przy zwolnieniu warunkowym miał warunek, że gościu wracasz do szkoły albo wracasz do pierdla, to Cody posłusznie idzie i nawet chce się uczyć. Szkoła jest no, fortecą. Jest to gdzieś tam ogrodzone płotami, siatkami, zasiekami. Ludzie chodzą uzbrojeni, czy ta ochrona, są wszędzie detektory metalu. Ta ochrona obiektu obnosi się z uczniami bardzo, bardzo ostro. A co ciekawe, szkoła wchodzi w nowy program, który prowadzi pan doktor grany przez Stacy'ego Kitcha, pan doktor Forrester. On pokazuje na jakiejś tam zebraniu ważnych gości, tam jest między innymi dyrektor tej szkoły, którego gra Malcolm McDowell, pokazuje troje nauczycieli, pana Hardina, panią Connors i pana Brilesa, i to jest trójka nauczycieli, którzy będą się tym od tego roku zajmowali klasami właśnie w tym liceum w Seattle, Kennedy High School. Okazuje się, że to są roboty. Roboty człowiekokształtne, roboty, gdzie użyto jakiejś technologii wojskowej, które są doskonałymi pedagogami, ale jednocześnie doskonałymi wychowawcami. I oni są skierowani specjalnie do takiej niebezpiecznej szkoły po to, żeby tam wprowadzić pewnego rodzaju rygor, pewnego rodzaju zasady, chronić dobrych uczniów, eliminować w jakiś tam sposób, no nie no w założeniach, nie fizycznie, ale karać uczniów krnąbrnych, takich, którzy powodują kłopoty, zmniejszyć przestępczość, jednym słowem. I te roboty idą od 1 września. No powiedzmy od 1 września, tam nie jest akurat powiedziane, że tam się zaczyna rok szkolny 1 września. Idą do tej szkoły i zaczynają wprowadzać te zasady. Również rok szkolny zaczyna Christy. Christy jest córką dyrektora Milesa. Tak wygląda, że pan dyrektor chciał, żeby córka chodziła do państwowej szkoły, no bo jakby to wyglądało, gdyby miała chodzić do prywatnej. W związku z czym Christy ląduje w klasie Cody'ego, no i wiadomo, Cody zwraca na nią uwagę. Zwracają na nią uwagę też inni uczniowie i dochodzi do takiego no niezbyt przyjemnego incydentu dla Christy, gdzie jeden z członków gangu Razorheads, który jest takim rywalem byłego gangu Cody'ego, próbuje Christy, no nie wiem, czy zgwałcić, czy w jakiś tam sposób nastraszyć. Widzi to Cody i wszczyna walkę. Oczywiście na to wchodzi nauczyciel robot, pan Bryles, który jest WF-istą. No i Cody dostaje reprymendę, zostaje w ogóle unieruchomiony w jakimś tam ciężkim chwycie zapaśniczym, wprowadzony do dyrektora. Dowiaduje się, że mimo że no, pogwałcił zasady zwolnienia warunkowego, nowo rozpoczął tą bójkę, to no nie, w związku z tym, że ratował jego córkę, no to nie będzie wynosił żadnych oskarżeń. No ale pojawiają się kolejne incydenty z tymi nauczycielami, robotami. Oni zaczynają upokarzać uczniów i jest akcja WF-u. Kolega Cody'ego z gangu jego dawnego no jest upokorzony przez nauczyciela WF-u, tego, który wcześniej złapał Cody'ego i zaprowadził do dyrektora. No jest strasznie faktem tym rozsierdzony, w związku z czym łapie za broń, a idzie jakoś tam wyrównać rachunek z nauczycielem, a tamten nauczyciel mu po prostu, ile dobrze pamiętam, łamie kark i zabije go w momencie. Dalej są kolejne incydenty. Cody zaczyna coś podejrzewać, że ci nauczyciele nie są do końca tacy normalni. Zwierza się z tego Christy. No i zaczynają właściwie prowadzić własne śledztwo. Włamują się tam do domu wynajmowanego przez tą trójkę nauczycieli. Znajdują dowody, że coś tutaj nie gra, bo zamiast jedzenia to półki wypełnione są WD-40. Natomiast ci nauczyciele wymyślają sobie, te roboty nauczyciele wymyślają sobie taki sposób i wszczynają wojnę między tymi dwoma gangami, między Razorheads a Blackhearts, i dochodzi do potyczki, dochodzi do wojny. Oni gdzieś tam się pokazują w tym miejscu walki, powoli sobie eliminują przeciwników. No i wydaje się to w pewnym momencie, no co tutaj dużo mówić, no wiadomo, że będzie musiało dojść do tej ostatecznej konfrontacji między dzieciakami a robotami. No i do tej konfrontacji dochodzi oczywiście nocą w szkole. Oni się przyczajają, porywają Christy. Cody razem z szefem gangu Razorheads rzucają się w pogoń. W szkole jest jedna wielka rozpierducha, bo okazuje się, że ci nauczyciele, to oprócz tego, że są super silni, super mądrzy, to no, mają miotacze ognia, wyrzutnie rakiet w siebie wbudowane. No dzieje się dużo, dzieje się fajnie, jest krwawo. Końcówki możecie się domyśleć, no wiadomo, dobro triumfuje, ale po drodze no jest sporo trupów pozostawionych. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, kto przeżył, kto nie. No, trochę to by na pewno psuło seans tym, którzy nie widzieli. A zresztą z jednej strony to nie jest takie ważne, kto tam przeżyje, kto umrze, a z drugiej strony no, z pewnymi postaciami bardzo szybko zaczynamy sympatyzować, bo to są śmieszne postacie, takie trochę bardzo przerysowane może, ale zabawne i można je lubić, i w związku z czym no, bez sensu mówić, że o, ten zginął, a ten nie zginął. Nie ma tam jakiejś takiej przesadnej też dramaturgii z powodu zgonu jakiegoś z tych gangusów, a nie ma też jakoś specjalnej potrzeby mówić. Film jest oczywiście mocno przerysowany. Ta wielka przyszłość lat 90. się nie spełniła. To jest jakaś alternatywna wersja wydarzeń, których mógłby na przykład Lasseter doświadczać w świecie Fringe. Natomiast no wiadomo było, że w latach 90. nigdy nie dojdzie do takiej eskalacji przemocy, jaka jest przedstawiona w tym filmie, nigdy nie dojdzie do takiej robotyzacji, w związku z czym no, z jednej strony mamy bardzo bliską przyszłość z perspektywy powstawania tego filmu, czyli to wszystko było celowo przerysowane, bo robotyka nie stała na takim poziomie, jaką tutaj by nam zaprezentowali. Na pewno z jednej strony, oglądając ten film, będziecie mieli coś takiego, że lekkie uczucie zażenowania i politowania, uśmiech na waszej twarzy za gości, bo to, co tam jest pokazywane, jest niemożliwe, tak totalnie niemożliwe. To wszystko jest wymysł reżysera, to nie są Młodzi Gniewni, gdzie pewne rzeczy rzeczywiście miały miejsce. Można było odnieść film do rzeczywistości, tutaj jest w ogóle totalny kosmos, a z drugiej strony będzie wam się Micha cieszyła, bo tam jest tyle śmiesznych i fajnych patentów, tyle przeróżnych incydentów, które z jednej strony wydają się być na serio, a z drugiej strony tutaj ciężko w ogóle brać pod uwagę, że to oni kręcąc myśleli, że ludzie to wezmą. Myślę, że tutaj ten film jest specjalnie mocno przerysowany, powtarzam się kolejny raz, specjalnie mocno nakręcony po bandzie. Jest bardzo mocny feel lat 90., 80. Tracy Lind, która jest fantastyczna i piękna. Mamy te malutkie rólki Pam Grier, Malcolma McDowella i Stacey'ego Kitcha. Całkiem fajną ścieżkę dźwiękową. Muzyka jest taka IT-sowa i daje radę. Można się naprawdę przy tym dobrze bawić. Całkiem niezłe sceny akcji. Dużo wybuchów. Naprawdę wybuchów tam jest od groma. Pam Grier pokazuje biust. Także to też wydaje się być niezłym plusem, jeżeli ktoś lubi Pam Grier. Kurde, no ja mam tylko klasę 1999, mogę polecić. Trzeba pamiętać dwie rzeczy. Że jest to film, do którego nie podchodzimy na serio, i jest to film klasy B. To nie jest, on wchodził do kin, z tego co ja czytałem, te wiele lat temu on wchodził do kin. Miał swoją premierę w kinach, natomiast no, w 1990 powstawała, nie wiem, o ile dobrze pamiętam, chyba Głębia Camerona. Czyli tam dwa lata później powstawał Terminator 2. To tutaj też mamy coś w rodzaju Terminatorów, bo ci nauczyciele są mocno wzorowani na postaci Schwarzeneggera, no nie ma co ukrywać. Natomiast to wizualnie i fabularnie lata świetlne stoi od tamtego filmu. Jeżeli podejdziecie z odpowiednim luzem, będziecie się dobrze bawić. Ja ten film powtórzyłem po trzech latach. Po czterech latach go powtórzyłem i bawiłem się drugi raz równie dobrze. Śmiałem się, cieszyła mi się Micha i oczywiście no, reagowałem chyba tak, jak powinno się reagować, czyli były jakieś takie śmiechy, chichy. Tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Klasa 1999. Kto nie widział, niech ogląda. Kto widział, jeżeli lubi ten film, ale że się ze mną zgadza, albo się ze mną nie zgadza, chętnie przeczytam komentarz na ten temat. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.